Tu Radio Kraków Kultura.
Panie dyrektorze, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
O tych wnętrzach, w których jesteśmy, to będziemy jeszcze rozmawiać, bo one zawsze mnie absolutnie fascynują. Te wille zakopiańskie są czymś wyjątkowym, a że spotykamy się w Zakopanem, więc musimy o tym porozmawiać. Ale ja na początek muszę złożyć gratulacje. Giganci Kultury 2023 w kategorii Przestrzeń Kultury. No, w pokonanym polu Zamek Królewski w Warszawie i Wawel.
Tak, dla mnie to była, muszę przyznać, bardzo duże zaskoczenie. Wychodząc na scenę, trzęsły mi się wszystkie kończyny, ale...
Wystąpić wśród gigantów.
Tak, cieszę się, że muzeum, że praca muzeum została doceniona, bo ja oczywiście miałem taki zaszczyt odbierać tą nagrodę, natomiast no, to jest praca setek ludzi, nie tylko naszych pracowników, byłych pracowników, inicjatorów, organizatorów, no to jest naprawdę jakby zespół osób, które starają się, żeby na co dzień Muzeum Tatrzańskie stało się właśnie tą przyjazną przestrzenią kultury, a że zostaliśmy docenieni w tej kategorii, jest dla mnie naprawdę ogromnym wyróżnieniem i dla wszystkich, poza zaskoczeniem, to jest wciąż przyjemne dostawać nagrody za naszą pracę, no bo to pokazuje, że ta praca ma sens i jest potrzebna.
Myśląc o Tatrzańskim Muzeum, no to jest przestrzeń i tych przestrzeni jest wiele. Jak umawialiśmy się na spotkanie, to właściwie ciężko nam było się dogadać, w którym miejscu. Tak? Ostatecznie jesteśmy w miejscu, gdzie pan urzęduje na co dzień, ale przestrzeń muzealna to jest ile z lokalizacji?
W tej chwili Muzeum Tatrzańskie to jest 13 filii. Tych budynków jest troszkę więcej, bo mamy na przykład zespół dworski w Łopusznej, gdzie samych budynków jest 9. Natomiast to jest 13 filii, z czego dwie są w trakcie, jedna jest w trakcie remontu, druga jest przed remontem, ale też będziemy szykować tam nowe muzeum taternictwa i narciarstwa, więc to też jest coś nowego. Zakupiliśmy budynek w zeszłym roku. 13 filii nie tylko w Zakopanem, ale też w Czarnej Górze, Jurgowie, Chochołowie, Łopusznej, więc jesteśmy tutaj obecni na całym Podhalu, Podtatrzu, bo również na Spiszu. I to jest też fajne, że ta przestrzeń to nie jest jedno miejsce. To jest, tworzymy sieć Muzeum Tatrzańskiego. To są budynki zabytkowe, które wpisują się też w otoczenie wokół. Jeżeli my coś robimy, dbamy o te zabytki, też trzeba zaznaczyć, że one były w ostatnim czasie remontowane, wszystkie z dużych projektów unijnych, to one rezonują na otoczenie. To od razu się inaczej wchodzi w ulicę, w której te muzea są i to też jest satysfakcjonujące.
No ja myślę, te wyremontowane obiekty też właścicielom innych obiektów podnoszą poprzeczkę, bo faktycznie one wyglądają pięknie i przywracają tę wartość, którą miały kiedyś, no i teraz są znowu wartością dodaną.
Tak, właśnie to jest jednym z celów tych remontów, nie tylko utrzymanie tych budynków w należytym stanie, ale też pokazanie, że można to robić, że wyremontowana willa zakopiańska, czy wyremontowany budynek modernistyczny, bo tutaj na przykład Villa Palace, czy budynek w stylu dworkowym, willa na Kozińcu, może być naprawdę taką perełką, która przyciąga, która jest jakaś, która budzi emocje i budzi zachwyt, więc muzea, które remontujemy, też remontujemy, żeby pokazać, że można je remontować. Nie trzeba ich burzyć, nie trzeba ich zmieniać w coś nowoczesnego. Właśnie ten klimat, charakter i duch miejsca często jest właśnie tym warunkiem, który powoduje, że coś jest atrakcyjne bądź nie.
A podejście jest różne do tematu.
Różne. Zakopane to jest bardzo trudna przestrzeń pod względem budowlanym. Jest duża presja inwestycyjna, jest duża presja ekonomiczna. My mamy szczęście pracować, ja mam szczęście, ale też myślę, że wielu naszych pracowników ma szczęście pracować w miejscu, które daje możliwości tworzenia takiej przestrzeni, atmosfery, dbania o zabytki, dbania o to dziedzictwo kulturowe i to jest naszą misją z jednej strony, z drugiej strony możemy pokazać, że naprawdę te zabytki są atrakcyjne nie tylko dla miłośników zabytków, tylko dla, mogą to być obiekty turystyczne, można je wykorzystać ekonomicznie, mogą budować potencjał gospodarczy, także myślę, że tutaj wartości dodanych do samego remontu budynku zabytkowego jest wiele.
No tutaj ja muszę pociągnąć troszkę ten temat, bo przejeżdżając przez Zakopane, tych miejsc, nie mówię tutaj o muzealnych przestrzeniach czy waszych obiektach, bo one są wyremontowane, ale tych prywatnych jest bardzo wiele, które jest zaniedbanych, ludzie nie korzystają z funduszy, albo niejednokrotnie, tak jak pan powiedział, presja ekonomiczna jest na tyle duża, że chcieliby, żeby tych budynków właściwie nie było w tych miejscach.
No tak, tak. Znaczy, to jest bardzo trudny temat, złożony pewnie na wielodniowe konferencje, wieloletnie rozważania i próby znalezienia jakichś rozwiązań. Natomiast niewątpliwie Zakopane, które jest bardzo popularne, gdzie cena metra kwadratowego nieruchomości jest dość wysoka, no budzi taką pokusę, że niewielka drewniana chałupa nie spełnia tych wymagań i można w tym miejscu mieć znacznie coś większego. Tu jest walka tak naprawdę z pieniądzem i pytanie, do czego to prowadzi, czy Zakopane straci swój charakter, czy nie. To trudno powiedzieć. Wierzę, że takie inicjatywy jak nasza powodują to, że możemy próbować walczyć o to Zakopane. O to Zakopane, które nie wrócimy się w czasie do lat 20., ale możemy zbudować nowe Zakopane, tworzyć nową ofertę, ściągać na nowo te osoby, które kiedyś będziemy uznawać za wielkich artystów, za wielkie osobistości. I myślę, że budowanie współczesności w takim duchu poszanowania dla przeszłości, ale też z taką własną ambicją i z takim własnym pomysłem na dzisiejsze zagospodarowanie tego miasta jest czymś, co staramy się robić, bo to pokazuje, że można dbać, a jednocześnie mieć coś do powiedzenia dzisiaj własnego. A to jest trudne, to jest bardzo trudne, żeby zachować jakiś umiar i to, co się teraz mówi, zrównoważony rozwój.
Myślę, że to jest też temat na zupełnie inne spotkanie, bo o tym można mówić, tak jak pan powiedział, wiele godzin rozmawiać i wymyślać różne koncepcje, które później można wdrażać. Natomiast w jakim jesteśmy miejscu? Co to jest za miejsce, w którym jesteśmy? Bo to jest też absolutnie cudowny budynek, który jest gdzieś schowany na uboczu.
Tak. Lubię o tym budynku mówić w ten sposób, że to jest najwyżej położone muzeum w Polsce. Oczywiście muzeum rejestrowane. Siedzimy teraz w najwyżej położonym pokoju w tym muzeum, więc możemy powiedzieć, że jesteśmy na szczycie polskiego muzealnictwa. To jest willa Koziańskich, dawniej Cyrankiewiczówka, był to budynek, do którego Cyrankiewicz przyjeżdżał, była to jego taka willa letnia. Dzisiaj to jest Galeria Kobierców Wschodnich. To jest budynek, który muzeum pozyskało wraz właśnie z kolekcją Kulczyckich. Bardzo niezwykła i niekojarząca się z Zakopanem kolekcja kilimów, dywanów i innych tkanin właśnie z kolekcji rodziny Kulczyckich. Jest to budynek, który nie jest do końca zakopiański, ale jest wkomponowany też w tą atmosferę dwudziestolecia międzywojennego. To jest budynek w stylu dworkowym, nawiązujący do stylu narodowego. No, myślę, że przepiękna willa. Dzisiaj to są nasze biura, archiwa, biblioteka, no i też wystawa kobierców, która tutaj jest prezentowana. Obecnie kobierce są w konserwacji, wrócą tutaj niebawem.
Myśląc o wystawach i o tych miejscach, które można odwiedzić, bo wy też na wakacje przygotowaliście specjalną ofertę i tego będzie coraz więcej z każdym tygodniem właściwie.
Tak, 1 lipca otwieramy wystawę Made in Zakopane. To jest sztuka, rzemiosło do 1939 roku. To są przepiękne przedmioty. To jest coś, co warto zobaczyć, bo to jest design na najwyższym poziomie. Nie tylko ten regionalny, ale właśnie ten ogólnopolski, nawiązujący, inspirujący się Tatrami. To jest 1 lipca i warto do gmachu głównego przy Kurpówkach wejść i zobaczyć nie tylko wystawy stałe, czyli wystawę etnograficzno-historyczną i przyrodniczą, ale również tą wystawę czasową. W sierpniu otwieramy wystawę, która będzie w dwóch filiach połączona w Galerii Władysława Hasiora, w Willi Okrza, Urbamistyka. To jest z kolei sztuka w przestrzeni publicznej po 45. To jest też bardzo ciekawa korespondencja z tą wcześniejszą sztuką, ale pokazanie, że historia sztuki zakopiańskiej nie skończyła się w tym magicznym dwudziestoleciu, tylko że trwała i naprawdę wykonywana była na najwyższym poziomie. To są takie dwie najwyższe, najważniejsze wystawy. Mamy też wystawy o dudach podhalańskich. To też jest bardzo istotna wystawa właśnie w o charakterze regionalnym i masę zajęć edukacyjnych. Muzealia tatrzańskie, które będą 12-13 sierpnia, to jest jedna wielka impreza, święto Muzeum Tatrzańskiego, na które również zapraszam w ten długi weekend sierpniowy.
Wspominał Pan, że do Zakopanego znowu przyjeżdżali artyści z najwyższej półki, ale tutaj chciałem nawiązać do tej wystawy, która się już zakończyła. Zbierało się tutaj fajne towarzystwo. To było właśnie pokazanie, tak, tego, co tutaj się działo przed wojną.
Tak, to było nawiązanie w grafice, w prasie, też w sztuce do tego złotego okresu, do tego, do czego często wracamy, do Witkacego, Malczewskiego, do Makuszyńskiego, do naprawdę śmietanki i artystycznej, i poetyckiej, i politycznej, która tutaj w odrodzonej Polsce się spotykała i w tym wolnym Zakopanem, jak to mówią górale, w ślebodzie mogli tutaj działać i inspirować się. Więc chcieliśmy do tego nawiązać i często nawiązujemy. Galeria Sztuki XX wieku właśnie opowiada o tych, o kolonii artystycznej, która się w Zakopanem pojawiała. Natomiast Muzeum Tatrzańskie też gromadzi sztukę współczesną i też związaną, to nie są tylko artyści zakopiańscy, ale też artyści z całej Polski, którzy inspirując się Tatrami na nowo przetwarzają góry, góralszczyznę i problemy też dzisiejszego Zakopanego, też te pozytywne, ale też te negatywne. I tworzą fantastyczne dzieła sztuki, więc to dalej trwa trochę w innym wymiarze, być może tęsknimy za sentymentem tych lat 20., bo on już był dawno, dawno temu, a być może ktoś będzie tęsknił za latami 2000.
Tak teraz mi się przypomniało, że Wisława Szymborska o tym, że dostała Nagrodę Nobla, dowiedziała się w Zakopanem, jak była w Domu Literatów i wypoczywała i wtedy jej życie się zmieniło zupełnie. Zakopane cały czas inspiruje, Tatry cały czas inspirują, mimo tego, że był taki moment w kulturze, gdzie Zakopane kojarzyło się z kiczem bardziej niż z kulturą wysoką i sztuką, to jednak trzeba zawrócić tę wodę i jeszcze raz opowiadać tę historię, ale ona jest cały czas inspirująca.
Tak, jest taka tendencja czasem do mówienia o Zakopanem w kontekście kiczu, ale też trzeba sobie zdać sprawę, że Zakopane to nie jest tylko, że to nie są tylko górale, mieszkańcy Zakopanego, tylko to jest bardzo dużo napływowych biznesmenów, którzy tutaj rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Więc to, co widzimy na Krupówkach, to nie są tylko stragany miejscowych, to są ogromne biznesy osób z zewnątrz, tak samo budynki deweloperskie, duże hotele, to nie są zakopiańskie spółki, tylko też zewnętrzne, więc walka o Zakopane wśród mieszkańców nie kończy się tylko na tym, że sami mieszkańcy powiedzą tak, to jest nasze, musimy zadbać. Nie, to jest działanie ogólnopolskie, być może ogólnoświatowe, uświadamiające o wartości tego miejsca. Ja mam takie poczucie, że Muzeum Tatrzańskie jest takim strażnikiem tego dziedzictwa, tej niespłyconej kultury góralskiej, którą często chce się podać taki weekendowy produkt, gdzie pokazujemy tą głębię i tą taką niepowierzchowną wartość. To jest, myślę, że ważna rzecz. Kiedyś robiliśmy konkurs na pamiątkę z Zakopanego, nową pamiątkę z Zakopanego i okazało się, że projektanci, designerzy też mogą stworzyć współczesne super pamiątki. Nie trzeba tutaj zamawiać chińskich zabawek, nie trzeba robić sprzedawać rzeczy, które niekoniecznie są związane z tutejszą kulturą lokalną, tylko dlatego, że się dobrze sprzedają, bo takie rzeczy można też wyprodukować właśnie w nawiązaniu do tego bogactwa podhalańskiego, a myślę, że z wycieczki też warto zabrać coś, co się kojarzy z Zakopanem, niż coś, co się kojarzy z postaciami z bajek, czy z jakąś produkcją, która niekoniecznie jest tutaj związana z tym miejscem. I o to trzeba walczyć i myślę, że Muzeum Tatrzańskie od 130 paru lat walczy o tą jakość i walczyć będziemy dalej.
Walka o Zakopane. Jakie jest Pana Zakopane? Bo tutaj jak ludzie są związani z tym miejscem, to jest takie pytanie, że oni jednak opowiadają o innych miejscach niż te, o których się mówi.
Zawsze mówię, że miłość do Zakopanego jest trudna, ale wielka. Ciężko się stąd wyprowadzić, jest to w jakiś sposób uzależniające. Zakopane jest bogate, w zasadzie pełne wszystkiego i od fantastycznej przyrody i pięknych gór i tego majestatu i górskiego, ale też fantastyczna kultura, też ta kultura regionalna, która jest kultywowana, wciąż żywa i ja ją na nowo, znaczy na nowo, tak naprawdę ją odkrywam z każdym koncertem, z każdym spotkaniem, z każdą rozmową. I ta kultura kosmopolityczna, czyli ci wielcy artyści, wielcy poeci, politycy, którzy tu przyjeżdżali i również tworzyli swoje Zakopane, interpretowali je na nowo. To jest trudne miejsce do mieszkania, no bo jest miejscem turystycznym, jest często miejscem weekendowych wyjazdów, miejscem no, takiego odpoczynku, rozluźnienia. Dla nas to jest miejsce pracy, codziennego życia, szkoły, pracy, takiej fizycznej często, na przykład przedarcia się przez Zakopane, odwiezienia dzieci do szkoły, przez tak samo stoimy w korkach, tak samo stoimy w kolejkach w sklepie, więc to jest skomplikowane, ale z drugiej strony to też jest to, z czego ludzie się tu utrzymują, z czego żyją. Natomiast tak jak ja bym chciał widzieć Zakopane, to takie, które prowadzi taką zrównoważoną, pełne zrównoważonego rozwoju, czyli dbamy o to, co jest dla nas najcenniejsze, szanując nasze dziedzictwo i tak jak mówiłem wcześniej, mając również prawo do mówienia tu o sobie dzisiaj, ale w taki sposób poszanowania tego, co było i co jest.
A pana miejsca w Zakopanem?
Moje ulubione? To nie jest trudne pytanie, wbrew pozorom. Mam miejsca, mogę podzielić je na miejsca górskie i miejskie. Miejsca miejskie to są często te miejsca związane ze wspomnieniami z lat szkolnych, z dzieciństwa, ale moim jednym z ulubionych miejsc jest muzeum i to być może brzmi trochę niewłaściwie, natomiast ja uwielbiam swoją pracę. Ja naprawdę lubię tu przychodzić. Zdarza się, że szukając pokoju po prostu przychodzę sobie tutaj zrobić pewne rzeczy w swoim biurze, nawet w weekend, tak żeby mieć właśnie spokój i ciszę. I to są miejsca, gdzie się dobrze pracuje, gdzie jest dobra aura do pracy i dobra aura do przebywania. Natomiast góry uwielbiam, ale nie w sezonie. To znaczy w góry staram się chodzić tylko w czasie, kiedy mogę z nimi poprzebywać troszkę sam na sam, bez tego tłumu, bez hałasu i wsłuchać się w ciszę, bo ta cisza czasem jest właśnie przejmująca. I też skłania do takiej refleksji, można się poczuć trochę samotnym i ta samotność jest w Zakopanem czasem pożądana.
No to jak już pan powiedział o wspomnieniach, to ja chciałem trochę o tym, co będzie, bo to też będzie budować wspomnienia. Jakie ma być Muzeum Tatrzańskie za 2-5 lat?
Mi bardzo, bardzo, bardzo zależy na tym, żeby Muzeum Tatrzańskie to było miejsce spotkania, żeby turyści czuli się tu dobrze, żeby mogli poznawać tą kulturę, którą chcą poznać, czyli tą kulturę podhalańską, tą kulturę kosmopolityczną, tą kulturę zlokalizowaną wokół Tatr i Zakopanego, ale ważne jest dla mnie to, żeby każdy mieszkaniec tutaj pod Tatrza powiedział nasze muzeum, żeby to nie było jakieś muzeum tatrzańskie, tylko żeby to było nasze muzeum, z którym każdy jest w jakiś sposób, z którym każdy się utożsamia, które jest muzeum partycypacyjnym, które wspiera tą lokalną energię do właśnie kultywowania dziedzictwa, ale też lokalne inicjatywy, bo tych inicjatyw jest mnóstwo. Więc na pewno będziemy budować muzeum, które jest przyjazne i otwarte. I też lubię porównywać muzeum do ogrodu, nie do twierdzy. To znaczy, żeby to nie był zamknięty zamek, do którego trzeba się włamać i do którego się wchodzi, jak ktoś otworzy wrota, tylko żeby to był ogród pełen kwiatów, w którym mogą przebywać wszyscy i dobrze się czuć.
Tu Radio Kraków Kultura.